czytaniu, nie? Bo to jest cały czas o tych czytaniach. I wczoraj, i dzisiaj właśnie, że mieli pretensje do Jezusa, że przychodzi do celników, grzeszników. Ja też no, mam taką ogromną łatwość oceniania innych, nie? Że nie znam kogoś, ale od razu mogę opowiedzieć historię jego życia. Straszne to jest, po prostu jak się łapię na tym. W ogóle my jesteśmy w ogóle mistrzami świata w tym, dopóki to nas samych nie dotyka, nie? Taka Edytka z naszej wspólnoty, już świętej pamięci, bo zmarła na raka, ona opowiadała, jak parę lat temu podeszła do niej sąsiadka i mówi, córka mi się rozwodzi. No i ta Edyta mówi, ja przepraszam, bo to jest taka delikatna sytuacja, ale no to była tylko kwestia czasu, bo tak do kościoła nie chodzili, żyli poza sakramentami. Mówi, wiem, że nie powinnam, no ale to w sumie było do przewidzenia, nie? I ta Edyta mówi, minęło pół roku, siedzę w kuchni, dzwoni telefon, patrzy moja córka, nie? I córka mi mówi, mamo, rozwodzę się. I ona mówi, zaczęłam płakać i usłyszałam taki głos w tej kuchni, wiecie, głos Jezusa, i co, naprawdę wiesz dlaczego? Bo jeśli chodzi o rady, które udzielałaś sąsiadką, byłaś świetna po prostu, nie? Od razu wiedziałaś dlaczego, nie? I ta Edyta mówi, to była taka lekcja pokory, że dopóki coś, wiecie, dotyczy kogoś innego, to mamy 1000 gotowych recept. A nagle się okazuje, że nasze dzieci, że my mamy problem w naszej rodzinie, możemy ukrywać, no to wtedy jest problem, nie? I to jest też taka lekcja, żebyśmy nie oceniali. Zobaczcie, jakbyście wzięli Wikipedię i otworzyli na haśle 1905. Ja wiem, że to słabe źródło informacji dla dziennikarza, ale dobra, 1905 na Wikipedii. Jest tak, PPS rozpala w Królestwie Polskim rewolucję, w Łodzi krwawo stłumiono strajk włókniarzy, Rosja kapituluje w wojnie z Japonią, Einstein ogłasza teorię względności, Henryk Sienkiewicz dostaje Nagrodę Nobla i zupełnie na samym końcu w Świnicach Warckich, gdzie to jest, bo GPS-y tego nie znajdują, rodzi się dziewczyna, która ma na imię Helena i Bóg miał do wyboru Kowalskich albo Nowaków. Nie, dwa najbardziej popularne nazwiska, zdecydował się na Kowalskich. Helena Kowalska, która po 20 latach powie, ale ja jestem tylko nędzą. I gdyby Jezus był dżentelmenem, to by powiedział, Faustyna, nie jest tak źle, nie tam, przeczesz się, popraw welon. A Jezus mówi, tak, jesteś nędzą. Wiecie, bo ona mówi, ale jestem nędzą. A Jezus w ogóle tam nie, mówi, tak, jesteś nędzą. Ale ja właśnie przez taką nędzę chcę objawić światu Boże miłosierdzie. I chcę wam powiedzieć, że takie Boże rzeczy naprawdę się nie zaczynają spektakularnie. Świnice Warckie, Helena Kowalska, nie? Która mówi o sobie, że jest nędzą. I która ma takie wrażenie, że kiedy umiera, że nie realizuje tego, o co Bóg ją prosi. Bo Jezus powiedział wyraźnie, chciałbym, aby zgromadzenie takie było. Tak? I ona nie zakłada zgromadzenia. Umiera. W ogóle ciekawe jest to, że ten obraz Jezu, ufam Tobie, który my znamy, nie? Chyły, to ona go na oczy nie widziała, bo nie jest namalowany po jej śmierci. Bo ona widziała tylko tego Kazimierowskiego. Zresztą też zareagowała tak, że się rozpłakała. Nie, że Jezus był zupełnie inny. A Jezus jej mówi, że nie w sile pędzla i tak dalej, i tak dalej. Ale zobaczcie, ona umiera. I tak pozornie to jest przegrana sytuacja, bo nie zakłada zgromadzenia. Zakłada je Sopoćko. No ale jak Sopoćko umiera, no to cały czas Watykan twierdzi, że objawienia są fałszywe. Chodził po seminarium w Białymstoku, prosił księży, żeby przejęli tą pałeczkę szerzenia kursu, szerzenia jakby tego kultu Bożego Miłosierdzia i nic. Waszego biskupa tknęło później ksiądz Ciereszko, nie? Wiecie, że tak z punktu widzenia świata to są wszystko przegrane sytuacje, nie? Że... I co z tego, że to jest, że ona jest na samym końcu w tej Wikipedii, no w 1905 roku, nie? Człowiek by 5 groszy nie dał, że ta Helena to jest dziewczyna, która będzie miała największy wpływ na duchowość Kościoła XX wieku. I to do tego stopnia, że gdzie ja raz w życiu byłem w Meksyku w grudniu, tam do Guadalupe w ciągu 3 dni przyjeżdża 9 milionów ludzi, nie? To jest po prostu jakiś kosmos, że matki chodzą z dziećmi na smyczach, żeby te dzieci się nie pogubiły. 9 milionów ludzi w ciągu 3 dni czy 4, nie? No i... rozmawiam z franciszkanami, których tam spotkałem i oni mówią tak, no przyjechaliśmy tutaj na początku 80-tych lat, żeby opowiedzieć w ogóle Meksykanom, czym jest Boże Miłosierdzie, że był ktoś taki jak Faustyna, Sopoćko, wchodzimy? A w każdym kościele wisi obraz Jezu, ufam Tobie, nie? I oni mówią, skąd się to tutaj wzięło? To nie były czasy, wiecie, billboardów, reklam, Facebooka. W 79 roku dopiero Watykan uznał, że objawienia są prawdziwe. I oni przyjeżdżają po paru latach, chcą i mówią, i wiecie, jak to po ludzku wytłumaczyć, nie? Że na Filipinach o godzinie 15 ludzie wyciągają różańce, odmawiają koronkę i tak dalej, nie? Że jeśli Bóg chce coś zrobić, to zrobi to nawet przez Faustynę, która mówi o sobie, że jest nędzą. Jak byłem u was na Poleskiej kiedyś, u sióstr, to siostry mi pokazały dzienniczek Sopoćki. Właśnie, bo on jest też bardzo ciekawy, bo to my znamy tylko dzienniczek, jakby zapiski Faustyny, a niewiele osób czyta to, co pisał Sopoćko. I Sopoćko napisał genialną rzecz, bo napisał tak, to jest cytat dosłowny. Na malowanie obrazu Jezu ufam Tobie, zleciłem bardziej ciekawością, jaki to wyjdzie obraz, niż wiarą w prawdziwość objawień siostry Faustyny. Na malowanie obrazu Jezu ufam Tobie, zleciłem bardziej ciekawością, jaki to wyjdzie obraz, niż wiarą w prawdziwość objawień siostry Faustyny. I co z tego, że nie wierzył? Jest błogosławiony. Co z tego, że on mieszkał na jednym piętrze z Kazimierowskim w Wilnie i powiedział, namaluj obraz. Wiecie, on był pełen rozterek, nie? Wysłał ją do psychiatry. Jakie to jest genialne, że Sopoćko pisze takie rzeczy. W zeszłym roku się dowiedziałem z dwóch pewnych źródeł. I to na przykład pisze i Ewa Czaczkowska, i Grzegorz Polak, czyli autorzy biografii Wyszyńskiego i Faustyny, że Wyszyński, o którym mówiliśmy dzisiaj, nie lubił Sopoćki, fizycznie go nie lubił. I co z tego? Ten jest błogosławionym i ten jest błogosławionym. I dla mnie to jest bardzo dobra informacja, że my możemy się różnić we wspólnocie. Nie jest tak, że wszyscy muszą się modlić tak samo. To zawsze zarzut na stronie gościa niedzielnego. Oni modlą się inaczej niż my. No to dobrze chyba, nie? Dla mnie to jest dobrze. Jak pojedziecie do Meksyku, tam jest, oni mają taką formę kultu, że kilkaset kilometrów jadą autobusami, ostatnie dwa kilometry idą na kolanach. I to nie na tej zasadzie, że są ochraniacze na kolanach, jak w Fatimie, czyli, bo tam jakiś Polak widać, w Fatimie to musiał opatentować, nie, że nasi tu byli. Wiecie, że w Fatimie to są na wszystko ochraniacze, nie? A Indianie nie. Indianie te dwa ostatnie kilometry idą na kolanach. I oni potem wstają, mają te kolana zdarte do krwi, jadą pod obrazem, bo tam się jedzie schodami ruchomymi, nie? Bo tam jest tak, mówię wam, jak jest tyle milionów, tam nie ma czasu tak, żeby siąść i się pomodlić, nie? Bo tu Hermanówka jest tak genialna, to jest prawdziwe miejsce ciszy. I to jest, to w ogóle, ja jestem zachwycony tym miejscem. Nie ma takich miejsc, gdzie pojedziecie, gdziekolwiek, tak do Zakopanego. Wiecie, nie ma, nawet nie wiem, musielibyście chyba w Tatry Wysokie wyjść, nie? Żeby, a tu jest cisza i spokój, nie? Krościenko jak w ulu, wszędzie jak w ulu, a tu człowiek naprawdę się jest w stanie, wiecie, posłuchać, jak ptaki śpiewają rano, nie? Dobra, ale Meksyk, jedziecie po prostu każdy ma sekundę, żeby zobaczyć Maryję, wyjeżdża i potem mi się, jest taka forma, która mi się podoba, nie wiem jak wam, że wyciągają te kile, piją i tańczą dla Maryi, nie? I słuchajcie, i po prostu tańczą ci Indianie dla Maryi na placu, w tych pióropuszach. I ja pamiętam, że przyjechał taki Francuz i powiedział, jakie to niepogłębione. I ksiądz, którego myśmy spotkali, eksplodował wtedy, nie? Mówi, a kim ty jesteś, żeby oceniać tych ludzi? A propos tego, wiecie, a kim ty jesteś, że co ty przyjeżdżasz niepogłębione? To przejdź sobie 2 kilometry na kolanach, miej kolana zdarte do krwi, a oni po prostu mają tak fiesta ku czci Faustyny. Cały czas, no bo to jest kraj, który się bawi, nie? Ryszard Montusiewicz, taki dziennikarz, zresztą na drodze nauka tuchmanalnej, o której tu ksiądz nam wspomniał, on właśnie jest jedną z tych rodzin, która z kilkorgiem dzieci wylosowała, że wyjedzie na misję i wszędzie mogli, na przykład córka Licy, nie? Tego Maria z Arki Noego wylądowała na Syberii właśnie, ksiądz mówi, nie? A oni wylosowali Izrael. No i mówi, był 10 lat w Izraelu, zaczynał jako salowy, obcinał paznokcie, potem skończył jako dziennikarz. I on mówi, że przyjechał do niego znajomy, no i poszedł do Bazyliki Grobu Pańskiego i trafił na nabożeństwo koptów, nie? I wrócił taki przerażony, bo nic nie zrozumiał i mówi tak, Rysiu, czy oni w ogóle wierzą w Matkę Boską? A ja powiedziałem, wierzą, wierzyli 1000 lat przed nami. Wiecie, bo to jest coś takiego, facet usłyszał jakieś arabskie wycie, w ogóle nie wiedział, o co chodzi, nie znał, to jest nie inny krąg kulturowy i zadał pytanie w ogóle nie teologiczne, nie, ale wiecie, czy oni w ogóle wierzą w Matkę Boską? A ja powiedziałem, wierzą 1000 lat przed nami, a nam się wydaje właśnie, bo stąd wyjdzie iskra, nie, że jeśli ktoś się modli inaczej niż Polacy, to jest bardzo podejrzany. Wspólnoty charyzmatyczne z tym się spotykają cały czas, nie? Że inaczej, że po co tak, a czemu wszyscy mają... Zobaczcie, jakie to jest genialne, że jak Duch Święty zstąpił, to oni wszyscy mogli śpiewać po aramejsku. Albo w Grece, albo po łacinie, albo po hebrajsku. I to tak unisono, nie? Każdy śpiewał w innym języku.
Jak
koptowie. I było, patrzcie, zobaczcie, i Duchowi Świętemu to w ogóle nie przeszkadzało. I to nie był harmider, to nie był chaos, tylko to była harmonia. Bo Duch Święty kocha różnorodność. Jak człowiek wyjdzie dzisiaj, zobaczy, ile jest drzew, nie? Po prostu to jest, nie, ile jest ptaków, nie? Jeśli Bóg, wiecie, na tym świecie, który jest skażony grzechem pierworodnym, uczynił takie bogactwo, nie? On kocha różnorodność. I dlatego nie będzie nigdy kopii siostry Faustyny, nikt nie będzie jak ojciec Pio. Ojciec Badenie mówi, nie? Że Bóg ma kilka miliardów sposobów dojścia do ludzi. I wracając, zobaczcie, do tego Wyszyńskiego, bo to jest ciekawe, bo tak, Wyszyński, to zrozumiałe, nie? Że on ma misję właśnie milenium, jest bardzo maryjny. No i ciągle przyjeżdżam jakiś ksiądz Białegostoku z Wileńszczyzny, nie? Ale tak naprawdę to wy mówicie, że jest wasz, nie? Bo przejęliście go. No dobra, no ale to przyjeżdża i ciągle mu mówi o jakimś kulcie, a ten ma notę watykańską, nie? I była taka scena bardzo, to jest mocne, kiedy Czaczkowska pisze, jest rozmowa, Wyszyński przyjmuje Sopoćkę i czyta mu, że Watykan stwierdził, że objawienia nie są prawdziwe. I Sopoćko mówi, czekam na karę. A Wyszyński z taką klasą mówi, karą było to, że ksiądz musiał tego wysłuchać. Ale on, wiecie, no po prostu jakiś facet, który opowiada o czymś, o czym Watykan mówi, że jest zabronione, to zabronione, koniec, kropka. Nam się dzisiaj fajnie mówi. Po latach w ogóle się, jak na przykład ja myślę, że gdybym 2000 lat temu był takim pobożnym Żydem, to ja bym odrzucił Jezusa. Ja rozumiem tą sytuację, kiedy Jan i trzy szóstki jest. Jan 6, rozdział 66, werset. Te trzy szóstki łatwo zapamiętać. Kiedy jest pierwsze pęknięcie w nauczaniu Jezusa, takie potężne, nie? Nie w Jego nauczaniu, tylko w odbiorze. Bo Jezus mówi, będziecie jedli moje ciało, będziecie pili moją krew i większość odchodzi. Ja też bym odszedł. Dlaczego? Bo Bóg powiedział, nie będziecie spożywali krwi. Dwukrotnie, księża powtórzonego prawa, księga kapłaństwa, nie? Kapłańska. Nie będziecie spożywali krwi. Przychodzi jakiś koleś, ja nie wiem w ogóle, kto to jest. Mówi, że jest synem Boga, a Bóg nie może mieć syna, bo jest echad. Nie, Bóg jest jeden. Nam się fajnie dzisiaj to wszystko mówi, wiecie, nie? I Bóg im powiedział, nie będziecie spożywali krwi. I to nie jest przegłosowane przez Kneset w Izraelu. Że z większością głosów. Bóg powiedział, nie możecie spożywać krwi. I on nagle przychodzi i mówi, będziecie pili moją krew. I oni nie mogą tego słuchać po prostu. I zobaczcie, jaką wolność daje Jezus. Bo Jezus podchodzi do uczniów i nie mówi, panowie, ja wam wszystko wytłumaczę, to jest mistyczna zapowiedź Eucharystii. W ogóle tak nie robi. On podchodzi i mówi, panowie, czyli wy chcecie odejść. Nie, że ja nigdy nie spotkałem nikogo, kto by dawał taką wolność. Że Bóg naprawdę nie zmusza, że Duch Święty jest Bogiem propozycji. I On zawsze mówi, czy chcesz, co chcesz, żebym Cię uczynił. Panowie, czyli Wy chcecie odejść. W ogóle nie tłumaczy, że to chodzi o zapowiedź. My już to wiemy dzisiaj. No, ja myślę, że gdyby dzisiaj Jezus się pojawił, to by było tyle pobożnych billboardów, że uzdrowił w szabat. Łuskają głosy w szabat. Żydzi do dzisiaj nie mogą dotykać zwłok. Nie mogą dotykać zwłok. W jaki sposób Jezus uzdrowił, czy wskrzesił córkę Jaira? Dotknął ciała. On nie może tego robić. A Jezus jakby, wiecie, bierze na siebie nieczystość tej dziewczyny, nie? Żydzi do dzisiaj nie mogą... To jest przerażające, jeśli kobieta nawet ma miesiączkę, cierpi na upływ krwi, to jest napisane, że nawet miejsce, na którym ona siada, nie? Jest nieczyste, czyli nie możecie dotykać przedmiotów, które ona dotknęła. W jaki sposób kobieta, która cierpi na upływ krwi, zostaje uzdrowiona przez dotyk, nie? To jest po prostu, że Jezus tak... My byśmy dzisiaj oszaleli, po prostu by był billboard za billboardem, które torpedują. Nam się dzisiaj fajnie mówi o tym wszystkim, wiecie, ale ja rozumiem tych Żydów. Bóg powiedział, nie możecie spożywać krwi. A On nam tego nie wytłumaczył, tylko powiedzieli, będziesz pił krew. To ja nie mogę tego słuchać i odchodzę. I w takiej sytuacji był Wyszyński, zobaczcie, nie? Że jak Wyszyński umierał, to cały czas Watykan twierdził, że objawienia są fałszywe. To się fajnie tak mówi po latach, nie? I to, że oni się nie lubili i że w jednym kościele ten jest błogosławionym i ten jest błogosławionym, to jest dla mnie coś pięknego. Że możemy się różnić, ale jest coś takiego, co nas łączy, nie? Że to jest ktoś taki, kto nas łączy, że to jest Jezus. Że On jest ponad tymi wszystkimi różnicami. O samym Wyszyńskim chcę wam powiedzieć, bo jest piękna sytuacja sprzed 101 lat. Rok temu było 100 lat. Wyobraźcie sobie, jest gigantyczny kościół, katedra taka neogotycka we Wrocławku, potężna katedra i 28 czerwca 1924, nie? 100 lat, 101 lat temu, są święcenia kapłańskie i święconych jest kilkudziesięciu diakonów, a jeden z nich trafia do szpitala, bo ma zapalenie płuc, potem się okazuje, że to jest gruźlica i podchodzi do niego lekarz, mówi, nie będzie święceń. Kleryk się nazywa Wyszyński. Nie? Stefan Wyszyński. Z Uzeli nad Bugiem. Też GPS-y głupieją. Wiecie, tak jakby Bóg nie mógł wybrać jakichś większych miast, tylko po prostu Świnice Warckie i Zuzela nad Bugiem. Dobra, nie? To już Grzybowszczyzna jest większa, nie wiem, stara Grzybowszczyzna, cokolwiek sobie wybierzecie, nie? Ale jest Zuzela nad Bugiem i kleryk Wyszyński trafia do szpitala i lekarz mówi, nie będzie święceń, dlatego, bo dłużej nie pożyje. Po co go święcić? Jak on się musi czuć? Wszyscy koledzy z roku są wyświęceni przy głównym ołtarzu we Włocławku, a ten leży w szpitalu w izolatce, nie? No i koniec, jak na Śląsku się mówi, po ptokach, nie? Posprzątane. Po cholerę w ogóle do seminarium, nie? Po co to wszystko? Nie? Oni są wyświęceni, a ja umieram w izolatce. Na szczęście w tym szpitalu we Włocławku pracowała siostra zakonna, która podeszła do tego lekarza i mówi, ale jakie to ma znaczenie, czy on umrze jako diakon, czy jako ksiądz? Że dla niego to ma znaczenie, dla pana nie. Proszę go dopuścić. No i ten lekarz machnął ręką i Bóg zrobił Wyszyńskiemu prezent, bo Wyszyński został wyświęcony w swoje urodziny. Zobaczcie, jak Bóg z tego, co z przekleństwem, nie, wiecie co, świat położył, mówi, nie da się, co jest małe i głupie i słabe i kruche, jak Bóg układa puzzle. Jest 3 sierpnia 1924, on ma urodziny wtedy i ma święcenia. I musicie tam podjechać do tej katedry, bo to jest tak. Jest gigantyczna katedra i z boku malutka kapliczka Matki Boskiej Częstochowskiej. I w tej kapliczce są 4 osoby. Jest chory biskup, który ledwo stoi na nogach. Jest trzeźwy, ale jest chory. Jest kościelny, ministrant i Wyszyński. I Wyszyński jest tak słaby, że jak śpiewali litanie do wszystkich świętych po łacinie, on nie był w stanie wstać z posadzki. Nie był w stanie się podnieść i kościelny miał na nazwisko Radomski. Ten pan Radomski, wiecie, podniósł go i powiedział mu, i to są pierwsze słowa, które Wyszyński usłyszał jako ksiądz. Księdza to bardziej na cmentarz niż do ołtarza. To jest taka, powstaje wspólnota Kairos i przyjeżdża do was, wiecie, jakiś tam Baszabora, mówi, mam dla was takie właśnie prorocze słowo, nadajecie się na cmentarz. Słuchajcie, to jest pierwsze, i on to zapisuje. Podniósł go ten pan Radomski i powiedział, księdza to bardziej na cmentarz niż do ołtarza, zawieźli go do tej izolatki i Wyszyński mówi tak, bo on to wszystko zapisywał, nie? I napisał, że żartowano, że Wyszyńskiego święci się na kilka mszy, bo dłużej nie pożyje. Pierwsze słowa, które usłyszał, to nadajesz się na cmentarz. Nadajesz się na cmentarz. Święcenia były w tej bocznej, maluteńkiej kaplicy przy 4 osobach. I tego samego dnia Wyszyński napisał, od tej pory wiem, że wszystko, co mnie w życiu spotka, jest łaską Bożą. To jest a propos tych wszystkich upokorzeń, nie? Tych sytuacji takich trudnych. On mówi, od tej pory wiem, że od tej pory wszystko, co mnie w życiu spotka, z łaską Bożą. Jak się przeczyta zapiski więzienne, bo my to tak traktujemy jako takie źródło historyczne, ale to też jest piękne, taki, to co jak dzienniczek Faustyny. To on w chwili, kiedy był zamknięty w Komańczy, a to były takie naprawdę dramatyczne sytuacje, wywożą go gdzieś, wiecie, w Bieszczady i on się boi pójść do lasu, bo jak go obecja zabije, to się nikt o tym nie dowie. Bo w ogóle cały kościół w Polsce przecież nie wie, gdzie on jest. To nie są czasy takie, wiecie, że komórek, że można go zlokalizować. Jak pojedziecie do Komańczy, to zobaczycie, tam są takie problemy, że w sąsiedniej Rzepedzi, jak ja byłem, to wilki zagryzły wszystkie psy. Także jak na Podlasiu, klimaty. Naprawdę, nie? To jest... I on siedzi w tej Komańczy, u tych nazaretanek. W Rzepedzi, naprawdę, nie? Siostry mi mówiły, że były psy i wszystkie psy zostały zagryzione przez wilki. I Wyszyński siedzi w tej Komańczy, pisze sam tekst jasnogórskich ślubów narodu i on nie wie, czy ktoś w ogóle to będzie, wiecie, odmawiał, czy nie. Mówiło to 1,5 miliona ludzi potem, ale on przy tym nie był. To jest a propos tego, jak się Boże rzeczy rodzą, nie? I on pisze w zapiskach więziennych coś niesamowitego, bo on mówi, jestem tylko błotem, ale w tym błocie Bóg znalazł drogocenną perłę. Jakże wielką wartość ma błoto. Wiecie, prymas tysiąclecia. Ten, jak on umarł, to na jego trumnie była taka szarfa, ktoś napisał, niekoronowany król Polski, nie? Ja tam nie wnikam, czy tak było, czy nie, ale taka szarfa. Nie korona, i on pisze, jestem tylko błotem, ale w tym błocie Bóg znalazł drogocenną perłę. I jak o tym opowiadam, to ktoś mi kiedyś zarzucił, no dobra, ale on nie miał wpływu przecież, że był chory w czasie święceń. On nie miał na to wpływu, to dlatego właśnie był wyświęcony w bocznej kaplicy. Ale jest mocniejsza rzecz. I tu naprawdę nie chcę nikogo urazić, ale jest taka sytuacja, że wiecie, jak w Polsce są świętowane te 50-lecie święceń kapłańskich, nie? Że to jest ten złoty, a skromny. Nie? Że po prostu z wielką pompą. A Wyszyński, on sobie zażyczył, że jak będzie miał złoty jubileusz, to żeby były 4 osoby w bocznej kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej we Włocławku. A mógł już wtedy zrobić tak, wiecie, że cały Włocławek by przyszedł i katedra by pękała w szwach. Skąd o tym wiem? Bo dziennikarz Gościa Niedzielnego, ksiądz Włodek Lewandowski, był wtedy ministrantem. I to jest właśnie, wiecie, opowieść jakby o pokorze, nie? Dlaczego? Bo to jest historia Dawida, od pastwiska do pałacu, nie? Że on wiedział, w Apokalipsie jest napisane, pamiętaj skąd spadłeś i nawróć się, nie? Że pamiętaj, każdy z nas ma taką sytuację, a wiecie, a my po latach to już byśmy wszystkich tam pouczali, nie? A on mówi, nie, będzie 50-lecie święceń, ma być w bocznej kaplicy przy 4 osobach. I dla mnie najważniejsze to jest to, żeby nie oceniać innych, bo my naprawdę, wiecie, za Faustynę byśmy 5 groszy nie dali, za księdza, który pisze, namalowanie obrazu Jezu, ufam Tobie, zleciłem, wiedziony bardziej ciekawością, jaki to wyjdzie obraz, niż wiarą w prawdziwość objawień siostry Faustyny. 5, on nie może być błogosławiony, przecież on nie wierzy. Za księdza, który słyszy jako proroctwo, nadajesz się na cmentarz, byśmy 5 groszy nie dali. Strasznie łatwo oceniamy, nie? W Polsce szczególnie. Kiedyś głosiłem dla biznesmenów, ja tego nie wiedziałem, i oni mi powiedzieli, że Polska to specyficzny kraj, że w Stanach Zjednoczonych, oni mi powiedzieli, to jest normalne, że człowiek kilka razy może splajtować. Nie wiem, zbankrutuje przy jakichś kurczakach, robi coś innego, znowu splajtuje, wchodzi w komputery. Że jak się patrzy na te takie historie tych wielkich firm, to oni wszyscy kilka razy splajtowali wcześniej. A oni mi mówili, ci biznesmeni, w Polsce jest tak, splajtujesz raz, twoje nazwisko w KRS-ie, wszyscy, nie wiem, w Siemiatyczach, w Korcinie, w Tykocinie, wszyscy wiedzą, kim jesteś i koniec, i nie dają ci szansy powrotu. Ja nie wiem, bo ja tam nie mam zbyt wiele wspólnego z pieniędzmi, wiecie, ale naprawdę na tej zasadzie, że oni mi to powiedzieli, że w Stanach to jest norma, że możesz kilka razy splajtować. Bill Gates, ci wszyscy, Steve Jobs, nie? Oni wszyscy, gdzieś tam im nie wyszło po drodze. Mówi, w Polsce, chłopie, jesteś w KRS-ie, wszyscy wiedzą, cała wioska, że tobie nie wyszło, koniec, nie? Nie dają ci jakby szansy powrotu. I on mówi, znaczy to nie jest nasza wina, to jest nasza historia, wiecie, taka skomplikowana, trudna. Ale czy my byśmy dali w ogóle szansę powrotu na przykład Pawłowi, nie? Który był szawłem, czy Piotrowi, który zawiódł, którego nie było pod krzyżem. Strasznie łatwo oceniamy. Chcę wam pokazać kilka takich sytuacji, w których też byłem pewien, że coś jest takie zero-jedynkowe, czarno-białe, jako dziennikarz, a potem się okazało, że jest zupełnie inaczej. I to bardzo mnie zawstydziło, nie? Że ja byłem pewny, że jest tak, jak mówię. Pierwsza sytuacja, wyobraźcie sobie, że jest ulica Bielska Białej, no prawie brzmi jak Białystok, nie? I idzie taki podpity facet i podchodzi do niego kibic, taki potężny facet, wiecie, taki kibol, nie? Taki facet szafa, taki pudzian właśnie, w szaliku BKS-u Bielsko-Biała, bije tego człowieka i odchodzi. Taki obrazek, nie? Że idzie ktoś pijany, podchodzi do niego kibic, taki, wiecie, potężnie zbudowany łysy, bije go i odchodzi. To dla mnie to jest czysta sytuacja, po prostu przemoc. Wiecie, kibol bije niewinnego człowieka. I tak myślałem, dopóki nie poznałem człowieka, nie robiłem z nim książki, Bogdan Krzak, który ma pseudonim Kryzys. No i to słowo kryzys nie wzięło się znikąd, nie? Pochodził z tak patologicznej rodziny, że uciekał przez okno przed pomocą społeczną. Tylko zmieniali się partnerzy mamy. Całe życie był traktowany jak powietrze. Raz była taka sytuacja, że mówi, bo bawił się na placu zabaw, spadł z huśtawki, ta huśtawka go uderzyła w głowę, zabandażowali mu łeb i mówi, może wreszcie ojczym, jak wróci do domu, to zobaczy, że coś jest nie tak. Nie wiecie, że syn ma głowę zabandażowaną, nie? I mówi, ojciec przyszedł pijany i tak, pff, uderzył go drzwiami i ten chłopak poleciał parę metrów do tyłu, nie? wiecie, krzyk dziecka, nie? Że może wreszcie ojciec zobaczy, że ma zabandażowaną głowę, a ojciec huknął go tymi drzwiami i on poleciał do tyłu. I ten Bogdan mi mówi tak w książce, wiesz co, ja miałem taką misję życiową, jak już dorosłem i byłem takim napakowanym nastolatkiem, kibicem PKS-u, że jak widziałem pijaną osobę na ulicy, to ją profilaktycznie wolałem pobić, żeby ona nie była w stanie pójść do domu i skatować własnych dzieci. No mówi, bo ja wiem, co to znaczy, jak pijany ojciec wraca do domu. Ja mówię, a jak nawet ten facet będzie silniejszy ode mnie, to przynajmniej jak będzie mnie gonił, to się trochę zmęczy. Wiecie, i to, co było takie zero-jedynkowe, czarno-białe, nie? Nagle poznaję historię faceta i on mówi, ja wolałem taką osobę profilaktycznie pobić, bo ja wiem, żeby ona nie była w stanie skatować własnych dzieci. I że nam się czasami wydaje, że coś wiemy, nie? Wiecie, że tak oceniamy, że Faustyna nie, Sopoćko nie, ten na pewno nie, tamten nie, właśnie ten inżynier naszej wspólnoty nie, bo mówi, nie będę się modlił. Ten Krzysiu, o którym opowiadałem, on przeszedł w ogóle tą całą terapię tego anonimowych alkoholików i teraz jest czysty, nie pije, nie? To są ludzie, którzy w ogóle wyszli na prostą. On ma przepiękne proroctwa u nas we wspólnocie, nie? Ten, o którym opowiadałem, ten nasz sąsiad, były, nie? Bo myśmy się przeprowadzili. Że wiecie, no człowiek, no kurczę, przez każdego Pan Bóg będzie działał, tylko nie przez człowieka, który przyszedł towarzysko na spotkanie wspólnoty. No, a Bóg nas zawstydza, nie? Że dzisiaj było usta dzieci i niemowląt śpiewają ci, śpiewam twą chwałę i wiecie, tam jest napisane na przekór twym wrogom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga. A kto jest naszym nieprzyjacielem i wrogiem? Szatan. I Bóg mówi, usta dzieci i niemowląt robią taką robotę jak 10 egzorcystów. Nie? Usta dzieci i niemowląt dodają ci chwałę na przekór twym wrogom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga. Dlatego demon nienawidzi dzieci. Nie? Dlatego aborcja jest prawem kobiet dzisiaj. Tyle się o tym mówi. Demon nienawidzi dzieci. Herod, który sam się trząsł ze strachu, w ogóle jego imię, jakby rdzeń tego imienia Herod oznacza trząść się ze strachu. On nie walczy z wielką armią, on wysyła się, patrzy, żeby wyrżnęły niemowlęta. Czyli król, który boi się niemowląt. Król, który boi się niemowląt, nie? Bo demon nienawidzi dzieci, bo dzieci są czyste, bezinteresowne. Bo robią taką robotę przez ten swój płacz i tak dalej, przez krzyk, przez śmiech, przez gaworzenie. I to jest piękne też w darze języków a propos tej waszej wspólnoty, widzę, bo się tak pięknie modlicie, że to jest taki najprostszy z charyzmatów, bo to jest takie gaworzenie dziecka, że człowiek, no ile można mówić kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię, uwielbiam cię. W końcu człowiek dochodzi do ściany i nagle wie, że to jest poza słowami, nie? Że nawet jak wyjdę na idiotę, to po prostu wiecie, że to jest, no. I myślę, że dlatego demon ma problem z darem języków. Nawet jak go chce w czasie egzorcyzmów skopiować, sparodiować, to wychodzi takie strasznie coś agresywnego, bo on jest tak prosty, tak dziecinny, taki dziecięcy, nie? Że i to jest piękne właśnie w tym wszystkim. Zobaczcie, czyli pierwsza sytuacja, ten kryzys, nie? Że wydaje mi się, że wiem, okazuje się, że jest inaczej. I była taka konferencja Serce Dawida w Warszawie. Tam pierwszy raz zresztą słyszałem tą piosenkę, którą śpiewaliście wczoraj, czy dzisiaj, to Święty, Święty, nie? Że przychodzę przed Twój tron. To tam pamiętam, pierwszy raz zaśpiewała to Dorota Wolska. I idę na tej konferencji z kryzysem, z tym facetem. I tak gadamy i on mówi, wiesz co, bo jeżdżę często po wspólnotach, czy po różnych kościołach, po bierzmowańcach, po oazach i głoszę słowo, ale nie biorę więzień. Nie? A ja mówię, czemu? On mówi, wiesz co, raz byłem w więzieniu 7 lat temu w Nowym Wiśniczu i tak się otworzyłem przy nich. Wszystko im powiedziałem o sobie, a tu po prostu zero reakcji. Wszyscy, wiecie, kamienna twarz, poker face, nie? Lady Gaga. Wstali i wyszli, nie? I mówi, tak mi było głupio, bo ja tu się otwieram, wiecie, że uciekałem przed pomocą społeczną, opowiadam o tych sytuacjach, nikt nie zareagował i ja miałem takie wrażenie, że oni wyszli tylko po to, żeby się wyrwać z celi, bo mieli po prostu jakiś koleś przyjechał i wrócili do ten. Nie mówi, i więcej już od tej pory nie biorę więzień. Słuchajcie, skończył to mówić, podchodzi do nas facet cały w tatuażach i mówi tak, przepraszam bardzo, a ty jesteś kryzys? A on mówi tak, cześć Grzegorz Czerwicki, a ty byłeś 7 lat temu w Nowym Wiśniczu. Wiecie, bo to jest genialne. Nigdy nie biorę więzień, bo to nie ma sensu, nie? a ty byłeś 7 lat temu w Nowym Wiśniczu. A on mówi tak, on mówi, chłopie, ja całą noc płakałem po twoim świadectwie, nie? To jest ten Grzegorz Czerwicki, wiecie, ten, który napisał książkę Nie jesteś skazany. Ten, który dzisiaj jeździ po więzieniach. On mówi, ja byłem na tym 7 lat temu, ja byłem w poduszkę całą noc. Tylko myśmy się nie wstydzili przyznać przy kolegach, bo to wiadomo, wiecie, to był jeszcze ten etap, nie? Skąd wy wiecie, które słowo kogoś dotknie? Ksiądz Węgrzyniak mówi, największy cud w historii kolegiaty świętej Anny, przychodzi facet do spowiedzi po kilkudziesięciu latach i Węgrzyniak mówi, co pana dotknęło, nie? A ten facet mówi, no takie zdanie tutaj z listu Episkopatu Polski, nie? A Węgrzyniak mówi, ja wiem, że to się nagrywa, a to był taki gniot, że myśmy się zastanawiali, czy to w ogóle czytać. A faceta dotknęło zdanie, wiecie, i przyszedł zapłakany, nie? Dobra, jak już mówimy o Węgrzyniaku, wiecie, ale to jest piękne, nie? Że nigdy nie biorę więzień. I to bardzo często tak jest, że po wielu latach na przykład dostajemy rekoszet, nie? Że nawróciłem się, jakieś słowo we mnie rezonowało przez parę lat. Że my byśmy chcieli od razu, a Pan Bóg kocha proces, nie? Że naprawdę, że to co mówiliśmy wczoraj, że my lubimy dania z mikrofali, nie? A On kocha marynaty. Że On naprawdę ma czas, że u Mojżesza proces formacji trwał 120 lat i 3 miesiące. Nie, Abrahama zaczęło się, jak miał 75 lat. Dziecko mu się urodziło, jak miał 100. 99, nie? Sara poczęła. Wiecie, że Bóg, i nie wiem, czy tak było, czy to są symboliczne tylko takie podanie wieku, ale to pokazuje, że On jest ponad czasem, że On kocha proces. Każdy z nas widział, że On uzdrawia tak, nie? Że jest w stanie pstryknąć palcami. Jezus to mówi, że zobaczcie, nie? A propos dzisiejszego dnia, nie? Że jest 17 stopni. Jezus mówi, patrzcie, jeszcze kilka miesięcy i będą żniwa. A mówi, nie, nie, podnieście głowy. Zobaczcie, już pola się bieleją na żniwo. To znaczy, On jest w stanie to zrobić, nie? Że według rolników jeszcze kilka miesięcy będą żniwa, a Jezus mówi, nie, zobaczcie, podnieście głowy i spójrzcie, nie? Już pola się bieleją. Znaczy, On jest to w stanie zrobić, w Księdze Wyjścia to widać. Taki manewr, że jak Izrael szedł, to na początku Bóg szedł w ogniu, na końcu jako obłok, który zasłaniał, jako noc, i w ciągu chwili to się zmieniało, nie? I jest napisane, i tutaj stawał się nocą, a tu dniem. On jest w stanie to zrobić, tak pstryknąć, ale On kocha proces. Ja to widzę. Dlaczego? Bo my byśmy nie wytrzymali czasami, gdyby On tak... Pff. Ja jestem, no kończę teraz terapię, nie? 4 lata, bardzo mi to pomogło, bo mi pokazało, skąd są takie mechanizmy, których nienawidziłem sobie. Dlaczego na przykład moja mama, wiem, że to się nagrywa, ale to już mogę powiedzieć, że na przykład była, jak była awantura w domu, to moja mama wychodziła, ubierała się i wychodziła. I my jako dzieci nigdy nie wiedzieliśmy z moim bratem, czy ona wróci, czy nie wróci. I ja mówię, nigdy tak nie zrobię. I co robię w czasie awantur, czy co robiłem jeszcze 5 lat temu? Ubierałem się i wychodziłem. Ja na pewno tak nie zrobię, bo ja wiem, co to znaczy, że ja nie wiem, czy mama wróci do domu. Co robiłem? Dokładnie to samo. I moje dzieci były bezradne, bo nie wiedziały, czy tata wróci, czy nie. I terapia mi pomogła, bo mi pokazała, skąd są te mechanizmy. Wiecie, nazywałem rzeczy po imieniu i widziałem, że to są rzeczy poza konfesjonałem. Bo z czego się spowiada, że człowiek wyszedł? Że kopiuje coś, co po prostu my nie znamy innych wzorców. I to jest piękne właśnie, tylko że... no. I zobaczcie teraz, a propos księdza Węgrzyniaka, on mówi tak. Prowadził rekolekcję dla gościa i mówi, a propos oceniania. Jest taka sytuacja, mówi, mam rok kapłaństwa, jestem na presbiterem i wysłali mnie na, to jest biblista z Krakowa, nie? I wysłali mnie na oazę do swojej, i trafił do swojej rodzinnej wioski, Maniowy na Podhalu. Czyli ksiądz, który ma rok kapłaństwa, pojechał na oazę do swojej rodzinnej wioski. Mieszkali w remizie, bo nie wszyscy mają szkoły zmienione na ośrodki, nie? Mieszkali w remizie i dziewczyna prosi o spowiedź. No i Węgrzyniak mówi, wiecie, już jest noc, tam wieczór późny, no to po co palić te wszystkie światła, jest maluteńka, świeczka maluteńka, dziewczyna się spowiada.
To był jego dom rodzinny?
Tak, bo to jest Maniowa, nie? Bo właśnie to jest ważne, że to był dom rodzinny, słuchajcie. I dziewczyna kończy się spowiadać, zapłakana, jak to na łazie, i rzuca mu się na szyję, żeby mu podziękować. I Węgrzyniak mówi tak, i w tym momencie otwierają się drzwi i wchodzi moja matka. I mama widzi tak, zgaszone światła, świeczka i dziewczyna, która mnie całuje. I on mówi, i ona eksplodowała. Ja nie wiem, że górale potrafią tak kląć, nie? Ona mówi, Wojtek, co ty robisz ze swoim kapłaństwem, nie? A ja mówię, mamo, to jest bardzo, tutaj w ogóle nic nie zaszło, nie, że to jest czysta sytuacja. I mówi, wytłumaczyłem jej, uwierzyła mi. I taka cisza, a Węgrzyniak mówi, a wy którą wersję przyjmujecie? Którą wersję przyjmujecie w gościu? Mama, widzisz, dziewczyna mnie całuje. I on mówi, wiecie, i ona na to wchodzi. I, bo a propos oceniania, nie? Jak my łatwo oceniamy, że ten jest taki, a nie wiemy tego. I jeszcze ostatni przykład wam powiem, który bardzo mnie poruszył. 3 lata temu zmarł taki ksiądz Krzysztof Małachowski. To był brat Aleksandra Małachowskiego, a Aleksander Małachowski to pokolenie nasze pamięta. On prowadził taki program Telewizja Nocą. Taki bardzo lewicowy, a bardzo antyklerykalny polityk. Zakładał Polską Partię Pracy z Bugajem. Nienawidził księży.
Miał brodę.
Miał brodę, nie? To wiecie, ale dużo miał empatii, bo on pomagał. Ten Telewizja Nocą, pamiętam, że to było o takich tragediach, nie? O tym. Ale słuchajcie, czytam wywiad z jego bratem i ten jego brat, który został księdzem, mówi tak, że gdy byliśmy małymi dziećmi, mieszkaliśmy dzisiaj na terenach Ukrainy, wtedy to była Rzeczpospolita, to ksiądz w czasie mszy powiedział tak, ci Małachowscy to nie jest prawdziwie polska rodzina, bo oni pomagają Ukraińcom. I nasz tata dostał zawału serca i zmarł. Na mszy, nie? To nie jest prawdziwie polska rodzina, bo oni pomagają Ukraińcom. Słuchajcie, ten facet to słyszy, ich tata zmarł na tej mszy, a ten ksiądz powtórzył to nad trumną. Nad trumną powiedział, że to nie jest prawdziwie polska rodzina, bo oni pomagają Ukraińcom. I słyszy to 2 nastolatków. I zobaczcie, jak Bóg jest, jakie to jest przedziwne. Jeden nienawidzi Kościoła i ma prawo, bo Kościół zabił mu ojca, a drugi zostaje księdzem. I ten ksiądz Małachowski mówi, że pod koniec życia Aleksander Małachowski poprosił go o spowiedź, wyspowiadał się i pojednał się. Ale jak ja to przeczytałem, a my znamy tylko polityka, który jest antyklerykalny. Wiecie, i jakby nie wiemy tego wszystkiego dlaczego. I to jest też, jak wy na mnie patrzycie, wy też nie wiecie wszystkiego o mnie, właściwie nic, czy we wspólnocie. Nie? Ja dlatego tak na przykład nie lubię, jak ktoś... Już teraz może mam łatwiej, ale jak ktoś na przykład mnie chwali. Nie, ja w ogóle nie umiałem tego przyjąć nigdy, nie, że... A z drugiej strony też nie robi to na mnie wrażenia, bo ja wiem, jaka jest moja kondycja, nie? Że na przykład moje dzieci naprawdę przeze mnie płakały, nie? Chociaż je bardzo kocham. Bardzo. I Marta też mnie kocha, i Łukasz, i Nikodem, ale naprawdę było ostro u nas, nie? W domu. Tylko po terapii wiem, że po prostu to nie była nasza wina, ani moja, ani Doroty, nie? Że my nie mamy innych mechanizmów, no. I to, co się czasami wydaje takie, wiecie, zero-jedynkowe, że tak jest, nagle się okazuje, że jest zupełnie inaczej, nie? Że po prostu, no, on miał prawo nie lubić Kościoła, delikatnie mówiąc, nie? I być antyklerykalny. Bo gdyby miał, słyszał w Kościele coś takiego, no. Tak dużo mówiłem o tym dzisiaj, że czasami byśmy 5 groszy za kogoś nie dali. I to jest też opowieść o... I o Sopoćce, i o Wyszyńskim, zobaczcie, i o Faustynie. Teresa z Lizji, mała Tereska, pisze tak. Odmawianie różańca kosztuje mnie więcej niż używanie narzędzi pokutnych. Czuję, że tak źle go odmawiam. Jak wiecie, dla mnie to jest tak piękne, po prostu mnie to tak uwalnia, jak Teresa z Lizji, doktor Kościoła, pisze. Czuję, że tak źle go odmawiam. Muszę zadawać sobie gwałt, by rozmyślać o tajemnicach różańcowych. Nigdy nie mogę skupić myśli. Mój umysł pogrążony jest w tak wielkiej oschłości i ona pisze, że niemożliwością staje się dla mnie wydobycie w czasie różańca choćby jednej myśli jednoczącej mnie z Bogiem. Ja to kiedyś zacytowałem na Facebooku, to mi zarzucili, że jestem antymaryjny. A to Teresa z Lizji, doktor Kościoła, pisze, nigdy w życiu, w czasie różańca nie mogłam znaleźć jednej myśli, która jednoczy mnie z Bogiem. I ona pisze w Dziejach Duszy, że ona woli zmówić jedno Zdrowaś Mario, czy jedno Ojcze Nasz, bo wtedy jest w stanie się skupić. Ale o codziennie odmawiała różaniec. I w ogóle się tym nie katowała, zobaczcie. A u nas jest tak, że mój kolega poszedł na adorację nocną w piątek. Nie, facet, 3 dzieci, zmęczony, piątek, wiadomo jak wczoraj było, nie? Wszyscy zmęczeni, ale postanowił sobie, że pójdzie na nocną adorację. No i tak się wyciszał. Wyciszał i nagle... I tak się obudził. Zobaczył, że tam są 3 babcie, które w ogóle cieszyły się. One były głuche, to nie zauważyły. I 2 bezdomnych, którzy cieszyli się, że jest ciepło, nie? Ja z nim gadam i on przez cały tydzień o niczym nie mówi, tylko o tym, że kurczę, że zasnął, nie? Że zasnął w czasie adoracji. Taki wstyd, 15 minut. A ja mówię, ale zobacz, że Jezus po prostu cieszę się tym, nie? Że 15 minut, w ogóle się cieszę. Nawet nie tym, że 15 minut, że przyszedłeś. Ale nie, bo wiesz, bo taki wstyd, nie? Taki wstyd, bo zasnąłem. I Teresa z Lizję w Dziejach Duszy. Od 7 lat regularnie zasypiam na adoracji, ale się tym nie przejmuję. Czy siostry karmelitanki w Lizję miały pretensje? Miały. No była taka wolna, wiecie, to jest... Od 7 lat regularnie zasypiam na adoracji, ale się tym nie przejmuję. Bo napiszę tak, bo wydaje mi się, że rodzice kochają dzieci wtedy, kiedy śpią i wtedy, kiedy nie śpią. Tu akurat nie wszystko karmelitanki muszą wiedzieć, ale... Ale wiecie, taka wolność w tym wszystkim. Rok temu byłem w Watykanie i przez przypadek spotkałem Konrada Krajewskiego. Naprawdę, nie? Bo przez przypadek, bo była taka sytuacja, że mieszkaliśmy u sióstr i te siostry mówią, że dzisiaj są imieniny Konrada, idziemy śpiewać mu 100 lat, nie? No to poszliśmy razem z siostrami śpiewać 100 lat. No i on podszedł i tam się okazało, że nas rozpoznał, mówi, że lubi czytać gościa i pytam się, czy będzie miał czas na rozmowę. On mówi, tak, tylko jak zajmę się bezdomnymi. No i naprawdę, zajął się tymi bezdomnymi, oni go tam po imieniu, w ogóle wszyscy pozdrawiali. I on mi powiedział tak, że bardzo często zasypiam przed Najświętszym Sakramentem, nie? W czasie adoracji. I ja mówię, i nie jest księdzu kardynałowi jakoś głupio? A on mówi, nie, lepiej zasnąć przed Najświętszym Sakramentem niż przed telewizorem. Wiecie, mnie to tak dotknęło. Ale Tereska, bo wiecie, Krajewski to można powiedzieć, ale Teresa jest doktorem Kościoła. Jeśli doktor Kościoła, przeczytam wam jeszcze raz. Pierwsze, to co dzisiaj było, kiedy nic nie czuję i jestem zupełnie niezdolna do modlitwy i praktykowania jakiejkolwiek cnoty, wtedy to właśnie jest stosowna chwila, by szukać drobnych okazji do tak zwanych małych nic, które sprawiają większą przyjemność Jezusowi niż panowanie nad światem, czy wielkodusznie zniesione męczeństwo. I ona wymienia uśmiech, albo uprzejme słowo powiedziane, gdy miałoby się ochotę nic nie mówić. I drugie dzieje duszy, drugi fragment. Odmawianie różańca kosztuje mnie więcej niż używanie narzędzi pokutnych. Czuję, że tak źle go odmawiam. Muszę zadawać sobie gwałt, by rozmyślać o tajemnicach różańcowych. Nie mogę nigdy skupić myśli, a mój umysł pogrążony jest w tak wielkiej oschłości, że niemożliwością staje się dla mnie wydobycie w czasie różańca choćby jednej myśli jednoczącej mnie z Bogiem. Jakie to jest piękne dla mnie, wiecie, bo ja mam tak, że ja idę sobie przez las i mówię, zdrowaś Maria, łaski pełna Pan z Tobą. Którą zdrowaśkę mówisz? 10. Na pewno? Niby tak, ale na wszelki wypadek jeszcze 5 odmówię. Tak wygląda mój różaniec. I kiedyś się tym katowałem, teraz naprawdę przestałem. Bo dla Boga to nie ma żadnego znaczenia, bo to jest taka sytuacja, jakbyście poszli dziecko, żeby wam przyniosło talerz z zupą. I ono weźmie ten talerz, przewróci się, wyleje zupę i wy nie możecie mieć do niego pretensji, bo ono jest dzieckiem. I tak na nas Bóg patrzy, nie? Ksiądz profesor Napierkowski mówi, że no czy my pomagamy Panu Bogu, bo tam jest napisane, że właśnie, że razem z Nim, wiecie, że to dzieło zbawienia i tak dalej. I on mówi, to wygląda tak, mówi, ja się wychowałem na wsi, ten ksiądz Napierkowski mówił, mariolog, celestynnie, że wychowałem się na wsi, mieliśmy takiego żurawia, nie? Chodziło się do czerpać wodę z tym żurawiem. I ja zawsze, tata mi mówi, chodź, pomożesz mi nieść wodę, nie? I ja pomagałem mu. A to było jeszcze gorsze, bo to wiatro było przechylone i pół wody cię wylewało. Czyli tak naprawdę większość mu rozklepałem, a wracaliśmy do domu i mama mnie całowała, mówiła, mój ty mały pomocniku. I Napierkos mówi, to jest właśnie nasza pomoc, jakby w zbawianiu świata, że Bóg sobie naprawdę poradzi, ale mówi, chodź, nie, weź to wiadro, połowę wychlapiesz. I mama mówi, całowała mnie i mówiła, mój ty mały pomocniku, nie? I jakie to jest piękne, bo on wyjaśniał tą, wtedy o tą deklarację o usprawiedliwieniu, że z protestantami myślimy dokładnie tak samo, że jesteśmy zbawieni przez łaskę, a nie ze względu na uczynki. Tylko myśmy bardziej akcentowali to, że wiara bez uczynków jest martwa, ale ja nie pójdę do nieba, słuchajcie, dlatego, że mam tyle dobrych uczynków. Tylko dlatego, że 2000 lat temu, i to wiem od 12 lat dopiero, naprawdę. Chociaż wcześniej byłem redaktorem Gościa, napisałem wiele książek i tak dalej. Od tego kryzysu, o którym wam opowiadałem wczoraj. Kiedy nie miałem żadnych argumentów, miałem nieprzespane noce, straszna sytuacja, już nie chcę wchodzić w szczegóły, wtedy do mnie dotarło, że Jezus umierając powiedział, tetelestai. A tetelestai po grecku to nie jest wykonało się, jak my znamy, bo dosłownie zapłaciłem. Tato, zapłaciłem. Ja od 12 lat, ja wiem, że ja nie jestem nic winien Jezusowi. Że moje dobre uczynki są odpowiedzią na Jego miłość, ale nie są walutą. Że jakbym rzucił ten mikrofon i wyszedł teraz, on mówi, Marcin, kocham po prostu cały czas tak samo. Konstans, to się w ogóle nie zmieni. Ja musiałem dosięgnąć dna, to co wam mówiłem, straciłem pasję w pisaniu, w opowiadaniu o Jezusie. Męczyłem się strasznie w gościu niedzielnym, rozsypała się wspólnota. I w tym momencie zobaczyłem, Bóg mówi, ale ja już zapłaciłem, Marcin. Moja koleżanka doskonale rozumie, co to znaczy skreślił zapis dłużny, bo jej mąż był wiceprezesem firmy. Prezes zaciągnął jakieś zobowiązania na zachodzie, jakiejś firmie zagranicznej, która się okazała niewypłacalna. I z dnia na dzień nazwisko ich znalazło się właśnie w KRS-ie i okazało się, że mam 300 tysięcy długu. Nic nie zrobili. Ona mówi, gdyby on jakieś dziwki poszedł, wiecie, na alkohol. Nic. Po prostu wiceprezes firmy, a prezes zaciągnął zobowiązania na zachodzie i firma splajtowała, nie? I oni się budzą z dnia na dzień, mam 300 tysięcy długu. I teraz tak, czy człowiek wierzy, że Bóg odda 300 tysięcy? Wy macie inną sytuację tu w Hermanówce, dobra, bo macie dom, ale ja nie wierzę. Tak, na 3 tysiące to wierzysz. Nawet zrobimy zrzutkę teraz, nie taką ściepę i nawet na 30 tysięcy mam wiarę. Nie? Ale nie na 300 tysięcy. I ja pamiętam, że ta moja przyjaciółka Ola, ona nie mogła słuchać już. Ja pamiętam, wziąłem ją kiedyś do głosu na pustyni, właśnie do Karola Sobczyka. Mówi, chodź, może będzie. I trafiliśmy na konferencję o dziesięcinie. I ja widziałem jej twarz. Ona nie mogła tego słuchać, wiecie, bo ona wie, że po prostu ani ona tego nie spłaci, ani jej dzieci nie spłacą. Przyjechał komornik z wybrzeża, zajął ich samochód. Wspólnota im odkupiła samochód i potem miał zająć dom, ale dał im jeszcze taki, wiecie, żeby jeszcze sobie pomieszkali. I ona wie, że nawet moje dzieci nie spłacą tego długu. Ta dziewczyna była na psychotropach. Ona rzuca, ja pamiętam, jak myśmy się modlili, trzaskała drzwiami. Ona nie była, rozsypała się totalnie, nie? Wiecie, z dnia na dzień budzicie się 300 tysięcy długu i wiecie, że nic nie zrobi, po prostu mąż w depresji. I pamiętam, że była taka sytuacja, że ksiądz, którego tutaj w Hermanówce poznałem, zresztą Radek Rafał, bo ja się potem z nim zaprzyjaźniłem, nie? Po tych rekolekcjach i on przyjechał do nas do domu. No i opowiadam mu, że mam taką koleżankę, że po prostu się tak o nią boimy, że jest w takim stanie, że nie wiemy, czy sobie czegoś nie zrobi, bo już jest na psychotropach, wiecie. I on mówi, to dobra, to ja naprawdę się nad nią pomodlę. No i ona przyjechała do nas, myśmy tam ich zostawili. On się nad nią modlił, wiem, że ona miała spoczynek w Duchu Świętym i on mówi, mam takie słowo dla ciebie, żebyś prosiła o dobry werdykt sądu. I on mówi, ale jaki werdykt, nie? To jest nie do ruszenia, no 300 tysięcy. Mówi, ale nie, Bóg mówi, że o dobry skład sędziowski, nie? Że módl się. I powiedział tak wbrew sobie trochę, dlatego że we wspólnocie też miał osoby, które miały gigantyczny dług i nie miał gotowych recept, nie? I słuchajcie, zmieniło się prawo, okazało się, że te długi można wykupić. Że jest taka internetowa licytacja, nie? Że kto da więcej, ten wykupi dług. Tylko nie wiadomo, kto ile da, bo to jest tajne. I lider ich wspólnoty, Krzysiu, ja o tym mówię, bo oni mi pozwolili, nie? Mówi to, wiecie co, to ja wykupię ten dług wam, nie? Ile? Za ile? Ona mówi, no nie wiem, może tam za 10 tysięcy. On, dobra, to za 10 tysięcy. Nie wiadomo, bo może jakaś mafia, wiecie, za 200 tysięcy wykupi. No ale postawił te 10 tysięcy, wziął chyba pożyczkę, albo miał, nie wiem. No i się okazało, że wygrał ten przetarg. I Ola się tak budzi z dnia na dzień. Wiecie, nie ma długu, nie ma 300 tysięcy długu, nie? Tylko 10 tysięcy, które jest w stanie oddać. A ten Krzysiu dostał nagrodę w pracy. Nigdy nie dostawał 11 tysięcy złotych. I on mówi, a czemu 11? Przecież dałem 10. A się okazało, że 1000 to były koszta sądowe. Wiecie co? Ale dlaczego o tym mówię? Bo jak widziałem twarz Oli, ona wie, co to znaczy skreślił zapis dłużny. Wiecie, nie masz długów. Bo my żyjemy, ja przepraszam, że mówię o was, ale to jest też o mnie, my żyjemy jak frankowicze. To znaczy cały czas chcemy coś od tego Boga kupić. A On już zapłacił, bo Jezus powiedział, tato, zapłaciłem, tetelestai. Nic nie muszę mu płacić. To znaczy ja mogę odrzucić. On powie, zobacz Marcin, nie, bo ja powiedzieć nie chcę, mogę powiedzieć łaski bez, nie? To jest takie z przedszkola, nie wiem, najgłupsza składnia. Mogę to zrobić, ale On zrobił wszystko, żebym był w niebie. I ja patrzyłem na twarz Oli, która się budzi i wie, że jej dzieci nie muszą spłacić długu 300 tysięcy. I to jest to, a to są tylko pieniądze, wiecie co? A my mamy to po prostu, że Jezus zapłacił, powiedział, tato, zapłaciłem i umarł. I tam nie jest dopowiedziane, że oni muszą coś dopłacić, nie? Tak jak ja całe życie wam mówiłem. Całe moje życie tak na tym polegało. Poszedłem na prawo, żeby pokazać się mamie, nie? Że się dostanę. Ja ją kocham bardzo, błogosławię, tylko że to były takie mechanizmy, nie? Wiecie? Ja byłem duszą towarzystwa po prostu. Zawsze z gitarą. Kurde, na meczu GKS-u Katowice w centrum Młyna, nie? Na koncercie punkowym centrum Pogo. Wszystko, żeby mnie tylko zaakceptowali. Były takie głupoty po prostu, pamiętam na Oazach, że wybierali najbardziej sympatyczną osobę Oazy. Dwa razy mnie wybrali, nie? To jest straszne, po prostu straszne. Wiecie co, po co w ogóle wybierać? Co to jest kurna, konkurs piękności, w ogóle sympatyczności? Ale pamiętam, wiecie, jak mi to ego... Ja robiłem wszystko, żeby mnie ludzie zaakceptowali, nie? Bałem się kompromitacji, no po prostu... I co? I nagle się 12 lat temu, kiedy mam ogromny kryzys i nie znam jeszcze właśnie Sobczyków, Zielińskich, nie znam tej całej ekipy i nagle czytam: tato, zapłaciłem. Ja wiem, że ja nie jestem mu nic winien. To nic, że Jezus zapłacił za wszystko. Że Jego ofiara jest pełna, doskonała, absolutna. Co więcej, ja już teraz mam takie doświadczenie, że to, że my Go uwielbimy dzisiaj, że to Mu nie doda ani grama chwały. Nie, ksiądz śpiewa w czasie mszy. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale przyczyniają się do naszego zbawienia. Powiem Wam, że ta modlitwa jest dla nas niż dla Niego bardziej. To znaczy On szuka, ale On w ogóle nie szuka uwielbienia, tylko On szuka przyjaciół, nie? On mówi czcicieli w duchu i prawdzie. To znaczy On patrzy na nasze serca. I ja się tak zastanawiam, jak jest u nas właśnie też tyle osób we wspólnocie, ile u Was. Czy On chociaż jedną czy dwie osoby znajdzie, która bezinteresownie przyjdzie? Bo wiem, że to nie jestem ja. Ja mam takie doświadczenie, że On jest jedyną bezinteresowną osobą, która nie chce nic ugrać. 3 tygodnie temu byłem w Kielcach, bo było forum uwielbieniowe. Pełno ludzi przyszło. I wieczorem jest msza o uwielbienie, o uzdrowienie, znaczy modlitwa o uzdrowienie, którą prowadzi Marcin Zieliński, nie? I ja mówię, dobra, ale tak szczerze, nie będziemy podnosić rąk. Ale jakbyście wiedzieli, że nie ma dzisiaj tej modlitwy o uzdrowienie, którą Zieliński prowadzi, nie? Przyszlibyście? Tak, że jest tylko o uwielbieniu, nie? I zaczęli się wszyscy śmiać. Wiecie, że zobaczcie, jak my prosimy, przyjdź Duchu Święty z darem pokoju, przyjdź Duchu Święty z darem radości, przyjdź Duchu Święty... Kurde, co to jest kurier DHL-u? Ja w ogóle nie słyszę, przyjdź Duchu Święty, koniec, kropka. Już nie mówię, żeby zabrał coś, nie? Ale po prostu... I Bóg się na to godzi, nie? Że po prostu my zawsze chcemy coś ugrać. Jezus powiedział do Teresy z Awila, do Teresy Wielkiej, zajmij się mną, a ja zajmę się tobą. I jak ona to usłyszała, to to było czyste. Bo to było takie bezinteresowne. Zajmij się mną, Teresa, a ja zajmę się tobą. A naszym przekleństwem jest to, że my już wiemy, że to tak działa. Że nam się opłaca uwielbiać. Wiecie, o co chodzi? I to jest straszne, bo my wyciągamy od razu kalkulator. Dobra, to ja się dzisiaj wieczorem tą zajmę, no to ty się mną zajmiesz. No. A On jest taki czysty, nie? On po prostu szuka przyjaciół, czcicieli w duchu i prawdzie. I te nasze uwielbienie, to co jest napisane, co śpiewamy, że nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale przyczyniają się do naszego zbawienia. Nie, to ludzie, którzy bardzo często siedzą na adoracji, to mówią, że mają takie doświadczenie, że to bardziej Bóg ich adoruje, niż oni Jego. Że On się bardziej cieszy z tego, że przyszli. I kiedy nasza wspólnota się odradzała tych 10 czy tam 11 lat temu, to najbardziej nas rozkładały na łopatki takie proroctwa. Nie was, nie kocham was, miłuję was, bo to już w ogóle nie robi żadnego wrażenia, to już spływa jak po kaszce, nie? Tylko... Takie było proroctwo. Bardzo dobrze się czuję w waszej obecności. Albo Jezus mówi, lubię patrzeć na wasze twarze. To jak to my, nie? Zobaczcie, jak mówiliśmy wczoraj o tym ukrytym czasie w życiu Jezusa, 30 lat, kiedy był ukryty. W którym momencie zaczął głosić? Kiedy otrzymał dowód osobisty, zanurzył się w wodach Jordanu i usłyszał 3 komunikaty. Jesteś synem, kocham cię, i podobasz mi się. Jesteś mój syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Kto ma takie doświadczenie, to też nie będziemy podnosić rąk, nie? Bo to jest takie delikatne, że podoba się Bogu, że patrzy w swoją twarz i mówi wow. Poldek Twardowski, on prowadził takie koncerty w Poznaniu na fali uwielbienia. On mówi, wstaje rano, mówi, Boże, wstał Twój ulubieniec. No. Boże, wstał Twój ulubieniec, nie? To tak na niego popatrzyłem. Ja nie mam, ja patrzę na swoją twarz, mówię, nie, że się nie nadaję. Bóg mówi, sorry, ale ja jestem selekcjonerem, ja Cię powołuję do Jagiellonii, nie? Ja mówię, Boże, ale przepraszam, ja jestem trenerem, mówi Bóg. 12 lat temu, kiedy miałem właśnie ten taki straszny czas, była modlitwa w naszej parafii i podeszła do mnie dziewczyna i mówi, że ma słowo. Ja nie wiedziałem, kto to jest, nie znałem tej dziewczyny. I ona mówi, że przez cały czas tej modlitwy Bóg mówi jedną rzecz o mnie, udał mi się mój syn. No. Ja mogę patrzeć i godzinami z nim dyskutować, że się pomylił. A on mówi, sorry, jak ja powiem, że mi się udałeś, to mi się udałeś. I Marcin nic tego nie zmieni. Bo ja jestem Bogiem w tej relacji. Udał mi się mój syn. I ja już po prostu to było posprzątane. Bo gdybym usłyszał, kocham cię, to by po mnie spłynęło. Bo to już nie robi, wiecie, od dziecka słyszymy, nie? Że Bóg kocha, miłuje, a to udałeś mi się, nie? I ja pamiętam te proroctwa do dzisiaj, że bardzo lubię na was patrzeć, nie? Tak jakby Bóg powiedział, bardzo lubię Kairos. Tak bardzo się dobrze czuję, tak się cieszę w ogóle, że przychodzicie, nie? Że czekam na was w salce. To wszyscy, ale jak to, nie? Ale to usłyszał Jezus, zobaczcie, ty jesteś synem, kocham cię i jeszcze mam w tobie upodobanie, że podobasz mi się, po prostu lubię cię. A my nie mamy nawet doświadczenia, że Bóg nas lubi. To co my mamy gadać ludziom, że nas kocha? Jak ja nie wiem, czy on mnie lubi, bo nie jestem pewien tego. Jakbym zmówił Pompejankę, to tak. Wiecie, że ja pisałem o Pompejance, którą kocham? Bo to jest piękne narzędzie, które daje Kościół, bo do połowy się prosi, a od połowy, nawet jeśli się nie widzi owoców, już się dziękuję w ciemno. I ludzie mi mówili rzeczy po prostu, które mnie przerażały i tego nie napisałem. Moi przyjaciele mi to mówili. I wiem, że to się nagrywa, bo mówili tak, wchodzę w Pompejankę, żeby otworzyć oczy Bogu na to, że mąż pije. Piękny obraz Boga, po prostu jak Jakimowicz nie zacznie się modlić, to Bóg nie zauważy, że wiecie. I to byli ludzie bardzo pobożni. Wchodzę w Pompejankę, żeby otworzyć oczy Bogu. To jak ja swoją działalnością, jakimiś rytuałami mam, to jak ja mam obraz Boga? Wiecie, to jest przełom, jeśli chodzi o uzdrowienia w kościele Bethel Church w Stanach Zjednoczonych u protestantów. Był taki, że przyjechał Randy Clark, ten, który tak służy modlitwą o uzdrowienie. No i modlą się i Bill Johnson, ten pastor, lider wspólnoty, mówi, Panie, prosimy Cię za Oliwkę, która jest tutaj z nami, jest chora na raka, Panie, Ty widzisz, że ona jest na ojomie, że zaczęło się wszystko od, Panie, od raka piersi, że potem się pojawiło węzy chłonne i tak mówi, a Randy Clark tak go trąca, mówi, Bill, ja słucham Twojej modlitwy, jestem przerażony. On mówi, czemu? A on mówi tak, bo Ty od 10 minut opowiadasz Jezusowi historię choroby tej dziewczyny. Mówi, Ty myślisz, że on o tym nie wie? Wiecie, i ten Bill Johnson mówi, wiesz, dlaczego to robisz? A on nie, on mówi, bo tobie się wydaje, że twoje miłosierdzie jest większe niż miłosierdzie Jezusa. I Bill Johnson mówi, dla niego to był przełom. Bo jak ty nie opowiesz Jezusowi, że ona wyje na ojomie, to on się nie domyśli. Bo wiecie, bo Bóg to jest dziecko specjalnej troski, przepraszam, tak wynika z naszych modlitw. My go tak traktujemy, po prostu zobaczcie, jaka jest Maryja konkretna, nie mają już wina, koniec, kropka. I nie mówi, kto ma migrenę, po nie wiem, po czerwonym, a kto po wytrawnym. Ona nie mówi, co ma robić nawet Jezus. To jest genialne u Maryi. Nie mają już wina, kropka. A nie, proszę Cię, może być tu, są takie stągwia. I on to w ogóle nie, ona robi jeszcze coś, czego nie ma prawa robić, bo do dzisiaj w Izraelu faceci się bawią osobno w namiocie, a kobiety nie mogą tam wchodzić. I jest taka sytuacja 2000 lat temu, kiedy jest w ogóle to bardzo mocno radykalnie przestrzegane. Jest namiot dla mężczyzn, którzy sobie piją. Kończy się wino, tak, bo to nie jest Podlasie, nie mają ducha puszczy w zanadrzu. I słuchajcie, i nagle do namiotu wchodzi kobieta. Ona nie może tam wchodzić i ona mówi tak, nie mają już wina, a Jezus mówi, bo tam jest bardzo delikatnie przetłumaczone, czyż to no moja lub twoja sprawa, niewiasto, nie? A Jezus mówi, a co nas to obchodzi w ogóle, nie? Co ty tu robisz? To tak dosłownie, co nas to obchodzi? A ona tak, dobra, to zróbcie teraz wszystko, cokolwiek wam powie. Ona ma takie zaufanie, że ona nie musi mówić. I słuchajcie, to jest ten Bethel Church, ten Bill Johnson. Nie? Że Randy Clark mówi, jest przerażony, bo od 10 minut opowiadacie historię choroby tej dziewczyny. I mówi, wiesz, dlaczego to robisz? Bo tobie się wydaje, że twoje miłosierdzie jest większe niż miłosierdzie Boga. Że musisz mu z detalami powiedzieć, a my się też tak we wspólnocie modlimy.
To ja się modlę.
Krótko wydawać rozkaz. I tego nie robimy, bo nie mamy wiary. Bo widzicie, bo opowiadanie historii choroby pokazuje to, że my nie dowierzamy, że Bóg to wie. To znaczy, że on się nie domyśli, że ktoś wyje na ojomie, nie? A Franek Kucharczak mówi, że najlepsze ten zwrot to jest właśnie, niech będzie twoja wola. Na wszelki wypadek, gdyby Bóg się tak nie skompromitował, nie? Bo Bóg się może skompromitować i nie zadziałać. To my na wszelki wypadek to mówimy i ja dlatego przy Karolu Sobczaku też tak się modliłem wtedy. I wszyscy we wspólnocie się tak modlili, tylko Krzysiu nie był we wspólnocie i on nie wiedział, jak trzeba się modlić. On nie wiedział, że trzeba powiedzieć, niech będzie wola twoja i zrobić 1000 wentyli bezpieczeństwa, bo a nuż się Bóg skompromituje i nie uzdrowi. Wiecie, on był jak dziecko, powiedział, on to pierwszy raz usłyszał. przychodzi facet, mówi, wydaje rozkaz, mówi, wydaje rozkaz, to kolano ma być zdrowe i ono zostało uzdrowione. I nie ma tego... Ja podziwiam takich ludzi, podziwiam taką wiarę. Powiem wam przykład, właśnie 12 lat temu widziałem film Father of Lights, już chyba 3 razy o nim mówiłem, Ojciec Światłości. To jest protestancki dokumentalny film o tym, jak Bóg działa w kościołach protestanckich na Zachodzie. Taki paradokumentalny. Jest jedna scena, która po prostu mnie rozwaliła na łopatki. Bo jest taka sytuacja, że reżyser tego filmu przyjeżdża do Indii, do takiego chrześcijanina, anonimowy chrześcijanin, nie? Ale i ten reżyser mówi tak, że tutaj w Indiach, w tej wiosce jest szaman, który składa ofiary z niemowląt. Wprost jest powiedziane, że ten człowiek składa ofiary z niemowląt i całe południowe Indie są przerażone. I wiecie, to nie jest szeptucha, która w Orle mieszka, nie? Orla i szeptucha. Czy nie żyje, ale jej siostra, znaczy córka podobno przejęła. Ale wiecie, bo my tak mówimy na Podlasiu, to jest facet, który składa ofiary z niemowląt. I w tym filmie jest powiedziane, że ten facet ma taką moc, ten szaman, że on wydał wyrok jakby śmierci na jakiegoś pastora i żonę i oni zmarli, nie? I on mówi, całe te południowe Indie są przerażone, nie? I mówi, nie wiem, co jutro będziemy robili, bo ten chrześcijanin, którego odwiedzam, on ma taki układ, taki deal z Jezusem, że każdego dnia rano Jezus go o coś prosi. I potem jest taka scena, że oni idą przez pole, to takie z ręki w ogóle kręcone, wiecie, że ta kamera tak drży, i ten reżyser mówi tak, teraz to jestem przerażony, bo Jezus poprosił tego chrześcijanina, żebyśmy poszli do tego szamana. I ten reżyser mówi tak, wiecie, no to jest takie szczere wszystko, nie? I on mówi, nie wiem, czy kiedykolwiek zobaczę jeszcze żonę i dzieci, ale rozesłaliśmy SMS-y, żeby dużo ludzi się za nas modliło. I jest ten szaman, który składa ofiary z dzieci, z żoną mieszka i oni podchodzą pod jego dom i ten chrześcijanin, wiecie, podchodzi do tego płotu i mówi tak, w imieniu Jezusa przejmuję twoją ziemię, wyjdź. I on, wiecie, jeszcze raz to może przewinąłem, nie? On wchodzi i mówi, w imieniu Jezusa przejmuję twoją ziemię, wyjdź. I wychodzi żona tego szamana, po co tu przyszliście? Po co tu przychodzicie? On mówi, chcemy wam opowiedzieć o Jezusie, słyszeliście o Jezusie? Ona, nie, nie, wyjdźcie stąd, wyjdźcie stąd. Ona, nie, nie, wyjdźcie stąd. Kończy się tak, że ten szaman traci wzrok, na drugi dzień pakuje manatki i ucieka. Ale wiecie, moment, kiedy on wchodzi, to jest błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Czemu on się ma bać szamana jakiegoś, który składa ofiary z niemowląt, jak, to on jest jak Dawid? Że ty możesz, masz właśnie... Ja idę na ciebie w imieniu Pana Boga zastępów, któremu ty mu urągałeś. I on mówi do tego szamana, ja przejmuję twoją ziemię. Jak ja to usłyszałem wtedy w czasie tego kryzysu, mówię, Boże, to ja nie wiedziałem, że tak można. Ja nie wiedziałem, że tak można. Bo mnie się cały czas właśnie, że muszę taką modlitwę, taką. Ja po prostu w takie rytuały już wchodziłem, że już po prostu już pompejanek mi brakowało. I nic nie działało. Bo cały czas kupowałem i chciałem zasłużyć. I po prostu, i wiecie, i to tylko rodzi rozgoryczenie. Bo człowiek potem widzi takich gówniarzy, takich radykalnych, tych muzyków rockowych, którzy po prostu nic w ogóle nie zasłużyli na Bożą miłość i mi opowiadają, że dostali taką dawkę, a ja jestem po wszystkich stopniach oazy, łącznie z kursem oazowych dla animatorów, czyli recedywa. I on mi opowiada, taki gówniarz dziki, który się bił i dostał nożem w brzuch w Warszawie i jechali na Ojom i mu koledzy mówią, dziki, wykrwawiasz się, pomódl się. On mówi, nie ma żadnego Boga, nie będę się modlił. Ja pierwszy raz w życiu ateistę spotkałem takiego. Wiecie, że jadą na Ojom, on się wykrwawia i mówią do niego, pomódl się. On mówi, nie ma żadnego Boga, nie będę się modlił. Ja miałem ateistów w klasie, nie? Do czasu, kiedy pani z matmy powiedziała, czy z fizyki, że będzie klasówka. Sprawdzian. Mieliśmy przed szkołą, bo byli oblaci, oni wszyscy padali na kolana w imię Ojca i Syna i przypominali sobie wszystkie paciorki z dzieciństwa. No, łącznie z Aniele Boże, stróżu mój. Takich miałem ateistów. Nie ma Boga. Ale wiecie, jak jest fizyka, matma, w imię Ojca. I nagle pierwszy raz spotkałem, bo to było 25 lat temu, ci radykalni, faceta, który dostał nożem w brzuch i mówią, jedziemy, on nie ma żadnego Boga, nie będę się modlił. Wiecie co, dziki? To był facet nie do złamania. On z wszystkiego szydził. Z wszystkiego szydził. To jest po prostu jedna wielka ironia, nie? On rozwalał wszystko, wylatywał z każdej szkoły możliwej. I w momencie, kiedy się Tomek Budzyński, lider armii, nawrócił, a dziki jeździł z nimi jako techniczny, to jest w radykalnych. To on przyszedł do niego do domu i go okradł. I tak chciał zobaczyć, jak Budzyński zareaguje. A Budzyński nie wiedział, jak ma zareagować świeżo upieczony katolik, czy oddać połowę portfela, czy od razu w ryja dać. Więc i tak bezczelnie okradł go i wyszedł i wziął nas z prajem i napisał na jego blogu, papież to chuj. Facet, jedna wielka ironia. Wiecie, nie da się go złamać. I oni mówią, słuchaj, w Paulinów na ulicy Długiej są takim przez modlitwą uzdrowieniem, przyjedź, zobaczysz, tam ludzie śpiewają językami. On, pff, paranoja, nie? Czy jakaś histeria. Cały czas z nich szydził. Cały czas z nich szydził. Nie, w ogóle nie do ruszenia. Jego mama się cały czas tam w Rzeszowie modliła za niego. On szydził. I w końcu mówi, kurde, kiedyś jest listopad, taka szaroburość. Wiecie, nuda. Mówi, pójdę na tą długą w Warszawie do tych Paulinów. Zobaczę tą mszę, nie? Co oni tam w ogóle gadają? Jakaś histeria. Tylko poszedł, żeby się pośmiać. I chciał wejść, ale był taki tłum, w radykalnych mówi, że stanął w przedsionku, nie był w stanie w ogóle wejść, bo takie tłumy były, nie? Wtedy na tę mszę z modlitwą o zdrowienie przychodziły. I jakiś facet przed nim stanął jeszcze w szaliku Legii, że on nic nie widział, tylko te trzy kolory tego szalika Legii. No i mszę sprawuje Paulin taki, nie? I słyszy, Pan z wami. I z duchem, i słyszy, zobacz, tam na końcu kościoła stoi taki chłopak z czerwonymi włosami z kolczykiem w nosie, nie? A ten Paulin mówi, Jezu, ja się takich boję. I cały czas taki głos, proszę Cię, podejść do niego i powiedz, że go kocham. On nigdy. I taki delikatny głos, bo Jezus właśnie jest... On nigdy nie powie, musisz, nie? Proszę Cię, podejść do niego i powiedz, że go kocham. On mówi, nie. I nie podszedł. I najpiękniejsze jest to, że nie podszedł. Tylko proboszcz go wysłał z komunią na koniec kościoła. I on szedł i nagle stanął przed dzikim i powiedział, Jezus Cię kocha i uciekł. A dziki go sparaliżowało, fizycznie go sparaliżowało. Wiecie, gówniarz, nie? Który bił się, po prostu, który palił marihuanę, miał pełno zdrad, nie? I on mi opowiada to, co wam powiedziałem o aniołach, to on mi powiedział, że aniołowie nie mają imion. Wiecie, facet anarchista mi takie rzeczy mówi, nie? I on mówi, poczułem się jak Abraham, z którym Bóg zawierał przymierze. Ja teoretycznie po oazie wiedziałem, jak się czuł, ale wolałem to sprawdzać, nie? Wiecie, chłopak, on mówił Słowem Bożym, nie? Go sparaliżowało i on ma jedno doświadczenie, że wszystkie grzechy, które popełnił, to jest taka kropla na rozgrzanym piecu, nie? Pst! I nie ma tego. I że Jezus mówi, zapłaciłem za wszystko. W ogóle nie mam, skreśliłem zapis dłużny, nie wracam do Twoich grzechów. Bo grzechy są dla nas problemem, ale nie dla Boga, bo On za nie zapłacił. I słuchajcie, jak ja bym miał taką świadomość, to ja bym zupełnie inaczej żył, nie? A ja ciągle żyję w takim... I to jest to, co wczoraj powiedziałem, że zobaczcie, kiedy Jezus eksplodował. Zbliżała się pora Paschy. To jest bardzo ważne, to zdanie tak się zaczyna. Pascha to jest święto, kiedy Bóg mówi, dzisiaj będę przechodził przez Hermanówkę, na Dojlidy też pójdę, w ogóle na cały Białystok i wysyłam anioła śmierci. I ten anioł nie będzie patrzył na to, czy ktoś jest we wsporocie Kairos, czy w Przyjaciołach Ulubieńca, czy w Ezechiaszu. Nie będzie patrzył, czy ktoś czyta Gościa Niedzielnego, czy jest inteligentny, czy jest młody. Będę patrzył na drzwi. Znajdzie krew, zostawia wasze domy w spokoju. Nie znajdzie krwi, ja wracam do domu i Łukasz nie żyje, nie? I oni wiedzą, że to nie jest gra komputerowa, że to nie jest opcjonalne. Że ja muszę zabić w nocy baranka, bo jak nie zabiję baranka, to wrócę jutro do domu i mój najstarszy syn pierworodny będzie martwy. Oni muszą zabić baranka. To jest święto Paschy dla Żydów. Nie? Zobaczcie, jeśli krew zwykłego barana jednorocznego sprawiała, że anioł śmierci zostawiał Hermanówkę w spokoju, nie? I to, co dopiero krew Mesjasza. Jak przyjdzie do was zły duch, to wy pomożecie powiedzieć, ja mam krew Mesjasza, bo on za mnie zapłacił i on musi się odczepić. Musi po prostu. A my żyjemy cały czas jakby w Starym Przymierzu, nie? Wiecie, właśnie jakie to jest mocne, że tam, gdzie już jest to zadośćuczynienie, tam nie ma jakby już tej konieczności ofiary, a my cały czas w tym takim duchu ofiarniczym, właśnie tego Jarosza, że nie wyjdę, dopóki nie otrzymam pokuty. I ten ksiądz go wygania, mówi, pokutę zrobił za ciebie Jezus, wyjdź. I on mówi, wtedy się na nowo narodziłem, jakby to jest początek mojego kapłaństwa, bo ja zobaczyłem, że on za to zapłacił, a ja mogę tylko rozdzielać to, co on dał. Ale to nie jest dzięki temu, że ja coś mam. No i słuchajcie, i teraz jest taka sytuacja, już na koniec. Jest święto, zbliżało się święto Paschy. Wchodzi Jezus i widzi, że tam nikt w kościele się nie modli, tylko wszyscy handlują. To są bardzo pobożni ludzie. Oni nie robili nic złego. Oni tak gromadzili całe życie pieniądze. Na przykład, nie wiem, dziesięcinę sobie odkładali. Żeby jak są bogaci, kupić zwierzęta ofiarne, jakieś takie droższe, nie? Woły, baranki. Jeśli byli biedni, to właśnie jak Józef z Maryją, to tylko gołębie. Żeby zanieść księdzu Zbyszkowi, żeby on to zaniósł na ołtarz Bogu. To nie są targi rolnicze, że oni to do domu chcieli wziąć. Wiecie, bo to byli bardzo pobożni ludzie. Tylko oni chcieli to kupić. I Jezus eksplodował po prostu i on powiedział, to jest jedyny. On się tak zachował w taki sposób, jak na, po prostu jest napisane, że zdemolował to wszystko. Że i patrzcie, jakie to jest mocne. Stoły tych, którzy sprzedawali gołębie, porozrzucał, bo gołąb jest symbolem Ducha Świętego. I jeśli Bóg widzi, że my chcemy kupić te charyzmaty, nie tylko my mamy już inną, wiemy, że to nie są pieniądze, tylko właśnie na przykład robocze godziny modlitwy, nie? W tym znaczeniu, że im dłużej się pomodlę, naprawdę, zobaczcie, ale to tak u nas było we wspólnocie, myśmy nie mieli przez wiele lat żadnych charyzmatów, bo inni byli jak dzieci i przyjmowali prezenty, a my już byliśmy jak dorośli, nie? Jak i dzieci na imieniny, i dostaniecie flachę i bombonierkę, to już w głowie macie, że trzeba dać w ramach rewanżu, jak do nich pójdziecie, większą flachę, większą bombonierkę. Bo nie wypada. Jakbyście poszli bez niczego, to nie wypada. A dzieci wiedzą, że psim obowiązkiem świętego Mikołaja jest przyniesienie prezentu 6 grudnia. Niezależnie od tego, czy mają świadectwo z paskiem. I dlatego Jezus mówi, że mamy stać się jak dzieci. Bo Nikodem nigdy nie powiedział, tato, proszę cię, żebyś się mną zajmował. I wiecie, i to, czy on dostanie świadectwo z paskiem, czy nie, nie ma wpływu na to, czy Mikołaj przyniesie mu prezent. A u mnie już ma. I dlatego poszedłem na prawo, którego nienawidziłem. Nie? A u mnie już ma. I nagle człowiek jest w depresji, po prostu leży na ziemi i czyta, że Jezus jako ostatnie słowo mówi, tato, zapłaciłem. I ja mówię, Boże, przecież ty zapłaciłeś za wszystko, że ja już nie jestem frankowiczem, że ja nie muszę się modlić, żeby zminimalizować, wiecie, raty, tylko ja nie mam u Ciebie żadnych rat. Bo Syn Boga przyszedł, żeby za mnie zapłacić. Po prostu i nic mi nie możecie zrobić. To jest to, co Teresa z Avila napisała. Ja i Jezus razem stanowimy większość. Nie? I ja teoretycznie wiem, to jest ostatnie, co chcę powiedzieć, jak na tym filmie Father of Lights, że przychodzi ten facet i mówi, w imieniu Jezusa przejmuję Twoją ziemię. Kim Ty, kurde, jesteś? Możesz być szamanem, składać ofiary, ale ja jestem w imieniu Boga. Po prostu nic mi nie możesz zrobić. Ja mam prawo przejąć Białystok. Dlaczego? Bo jest napisane, że Bóg błogosławił cały Egipt ze względu na Józefa. Jeśli Biblia mówi, że Bóg ze względu na jednego człowieka, jeden człowiek, Józef egipski, nie? Najpierw Bóg błogosławił cały dom Potifara ze względu na Józefa, a potem zaraz kilka zdań dalej. Bóg błogosławił cały potężny Egipt ze względu na jednego człowieka. To znaczy, że jak na Dojlidach się ksiądz Byszek będzie modlił, jako jedyny w Białymstoku, to Bóg mówi, będę błogosławił całe miasto ze względu na jego modlitwę. Śmiech na sali, nie? Dla tego świata. Wiecie, bo... A to wygląda tak z punktu widzenia Biblii. Bo Bóg błogosławił cały Egipt ze względu na Józefa. Panie, błogosławimy Cię w naszej wspólnocie, błogosławimy Cię w tym wszystkim, co do nas mówisz przez słowo. Amen.
Amen.
To dobrze.